Filozoficzny przegląd prasy. Dzień dobry, zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji.
W niedawnym wydaniu Rzeczpospolitej czytałem artykuł dotyczący pracy komisji, która zajmowała się pewnymi wyłudzeniami finansowymi. I otóż wydaje się, że w pracy takiej komisji trudności przysparza to, że świadkowie na nią powoływani bardzo często bronią się poprzez to, że nie mogą sobie przypomnieć momentu, w którym nabyli pewną wiedzę. I otóż teraz taki człowiek zapytany, w którym momencie, czy w jakim okresie czasu nabył pan pewną wiedzę, czy pewne przekonania dotyczące jakiejś ważnej sprawy, okazuje się, że niezwykle trudno jest ludziom przypomnieć sobie, kiedy dokładnie nabyli jakieś informacje. I zastanawia mnie to, czy w ogóle jako ludzie jesteśmy w stanie zweryfikować, pokazać dokładny punkt w czasie, kiedy zmieniają się nasze przekonania czy nasz stan wiedzy. Ponieważ wydaje mi się, że jeżeli zapytani o jakieś nasze przekonanie, bardzo często odpowiadamy, że posiadamy to przekonanie już albo od bardzo długiego czasu, albo niemalże od zawsze. I kiedy te nasze przekonania się z jakimś czasem zmieniają, to rzadko kiedy przyznajemy się do tego, a często mówimy, że no, gdzieś tam zawsze tak myśleliśmy. Czy nie jest tak?
Ja przywołałabym osobę Hanny Arendt z jej koncepcją ponownych narodzin. Wydaje mi się, że ona problematyzuje w taki ciekawy sposób z jednej strony zależność od naszego środowiska, od iluzji i drugi moment, w którym nabywamy tej samowiedzy, samoświadomości. I oczywiście są jakieś takie fundamentalne przekonania, które mogą przynależeć do tej naszej pierwszej części życiorysu. Czyli kiedy jesteśmy dziećmi, ludźmi nieukształtowanymi, gdzie bardzo wiele naszych przekonań zależy od innych. I jesteśmy w stanie wskazać taką granicę, gdzie to my się ponownie rodzimy. My już decydujemy o tym, co sądzimy, co jest dla nas ważne. Ale ten moment tych ponownych narodzin, które ona wiąże z rzetelną edukacją, ale koncepcja Hanny Arendt dotyczy przekonań fundamentalnych. I oczywiście możemy problematyzować to, czy one też nie podlegają pod jakąś władzę naszej iluzji, zdolności samooszukiwania się, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe rozróżnienie na pewne fundamentalne przekonania. I rzeczywiście z pewnością jesteśmy w stanie określić, kiedy, w jakim momencie je osiągnęliśmy i cały zbiór innych przekonań, które są już bardzo problematyczne, bo podlegają pod inne czynniki, inne impulsy, zdolność do samooszukiwania, do iluzji.
No właśnie, też mi się wydaje, że o ile nie chodzi o nasze fundamentalne przekonania, to takim świadkom stawionym przed komisją ciężko przypomnieć sobie tak bardzo szczegółowe informacje, o które są pytani. Myślę, że można wymienić jakieś czynniki, które pomagają nam zapamiętać moment, w którym nasza wiedza się wzbogaciła. I to może nastąpić wtedy, kiedy jakaś informacja nas zdziwi, czy właśnie nastąpi jakaś zmiana naszych przekonań. Ale chyba nie każda informacja powoduje jakieś kompletne przetasowanie naszego światopoglądu.
Ja bym nawiązała tutaj do książki Uczestniczyć w losie drugiego, czyli rozmowy Ignacego Dudkiewicza z księdzem Andrzejem Szostkiem, ponieważ na początku tej książki jest właśnie poruszane to zagadnienie. Ignacy Dudkiewicz pyta księdza profesora Szostka, na ile właśnie jego poglądy w czasie się zmieniły. I sposób, w jaki jest to opisywane, wydaje mi się bardzo ciekawy, ponieważ właśnie ksiądz profesor mówi, że rzeczywiście jego poglądy na niektóre tematy, znaczy tutaj mówimy o takich sprawach bardziej fundamentalnych rzeczywiście, że one są różne i tutaj on wymienia jako czynniki, które o tym decydują, to, że zmieniły się pewne akcenty tego, co jest ważne, co jest mniej ważne, że pojawiły się nowe argumenty, czyli w czasie zdobywamy nową wiedzę, przemyślimy pewne rzeczy inaczej, na nowy sposób. I on to nazywa po prostu dojrzałością myślenia. To nie oznacza, że wszystko musi się zmienić w naszym myśleniu i tym, co wiemy. Ale podkreśla też, że nie chodzi o to, żeby grać przed drugą osobą, tylko przed samym sobą się przyznawać, co myślimy. Czyli to też jest pytanie takie, czy my często mówimy, zawsze tak myślałem na jakiś temat, dlatego, że chcemy coś pokazać na zewnątrz, czy sobie wmawiamy, tak właśnie to używamy tego wyparcia, ale w tym kontekście chciałabym jeszcze nawiązać właśnie do tej konkretnej sytuacji, od której zacząłeś, Marcin, czyli o komisji i o tym, że jednak tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, co my uważamy i jak jest, ale obserwując jednak przebieg niektórych przesłuchań różnych komisji, ewidentnie widać, że tu się toczy pewnego rodzaju gra, co bardzo dosadnie można było chyba zaobserwować przy ostatnim przesłuchaniu Tuska na przykład, który nie odpowiadał rzeczywiście zgodnie z tym, co wiedział czy nie wiedział, tylko stosował pewne wybiegi retoryczne, czy a przecież pani to wie, czy inne. Czyli sama sytuacja komisji, ona stawia też bardzo mocno pytanie, na ile tu w ogóle chodzi o to, co konkretna osoba wie, uważa, a na ile chodzi właśnie o jakiś zupełnie inny interes.
Ja muszę przyznać, że bardzo atrakcyjne wydają się te modele mierzące siłę naszego przekonania za pomocą prawdopodobieństwa. I otóż to okazuje się, że w systemie naszych przekonań posiadamy przekonanie zarówno na przykład do A, jak i do nie A. Tylko, że nieraz, kiedy wahamy się pomiędzy tym, czy to przekonanie wcale nie jest silne, okazuje się, że po prostu w 60% jesteśmy przekonani do jakiegoś stanu rzeczy, a w 40% do przeciwnego. I teraz jakieś drobne informacje są w stanie zmienić nasze określone przekonanie. No, problem rzeczywiście bywa tutaj w sytuacji polityków. Jeżeli osoba sprawuje ważny urząd w państwie, wtedy powinna zwracać szczególną uwagę na własne przekonania, szczególną uwagę na informacje, które te przekonania mogą modyfikować oraz stan świadomości dotyczący tego, jakie były przekonania i jaki był stan wiedzy, jest niezwykle ważny, kiedy osoby są pociągane do odpowiedzialności.
Mnie zainteresował artykuł w dwumiesięczniku Foreign Affairs z 10 lipca 2018 roku. W jaki sposób sztuczna inteligencja może zmienić, przekształcić porządek światowy? Podtytuł jest także znaczący. Nadchodząca rywalizacja między cyfrowym autorytaryzmem a liberalną demokracją. Autorstwa Nicholasa Wrighta. Mnie zainteresowały trzy poziomy poruszone w tym artykule, to znaczy wskazanie na lęk indywidualny przed emancypacją sztucznej inteligencji od jednostki, po drugie lęk gospodarczy, a więc ekspansja sztucznej inteligencji w obszary życia ekonomicznego, gospodarczego, skutkująca wyparciem zapotrzebowania na realną siłę pracy ludzkiej, czyli w domyśle związane z nim bezrobocie. I trzeci główny przedmiot tego artykułu, lęk globalny, lęk polityczny przed zmianą porządku światowego. O ile dotychczas ta oś podziału przebiegała na kapitalizm, socjalizm, na tego typu ideologię wschód-zachód, o tyle ten trzeci wymiar dotyczy cyfrowego autorytatyzmu, a więc wykorzystania nowych technologii przez rządy, bez względu na to, czy rządy w państwach zachodu czy wschodu, wobec oporu społecznego, to znaczy jednostek ludzkich jako społeczeństwa, które protestują, chronią swoje granice. I moje pytanie dotyczy tego, czy te nasze lęki, ten lęk indywidualny, gospodarczy czy polityczny jest uzasadniony, to znaczy czy jako filozofowie możemy znaleźć jakieś racjonalne przesłanki, czy wyłącznie moralizatorskie, to znaczy nie podoba nam się ta zmiana, ten rodzaj rewolucji światowej, ale właściwie nie znajdujemy argumentów na uzasadnienie tego lęku.
Wydaje mi się, że co do tego drugiego lęku jest go najłatwiej uzasadnić, ponieważ możemy spojrzeć wstecz w historię i zobaczyć, jak bardzo mechanizmy zastąpiły pracę ludzką. To daje nam jakiś powód do niepokoju, do myślenia o tym, że ten proces będzie postępował. Co do tych dwóch pozostałych, faktycznie ciężko uniknąć w takich dyskusjach spekulacji.
ta kwestia, która mi się przede wszystkim narzuciła, to pytanie, czy w takim razie słowo lęk jest uzasadnione w tym przypadku. Jeżeli miałby być abstrakcyjny, to wtedy to jest lęk, ale jeżeli jest coś rzeczywiście takiego konkretnego, czego się obawiamy, to wtedy już nie jest lęk, bo on z definicji jest właśnie nieokreślony.
Nasuwające się pytanie jest chyba takie, czy ludzie będą w stanie wytworzyć sobie nowe pole do swojej działalności, do realizacji pewnych wartości. I oto jeżeli na przykład na rynku pojawią się automatyczne roboty, które będą wykonywać za nas pranie, zmywanie czy odkurzanie, będzie to pewnie atrakcyjny zakup i szukanie oszczędności czasu, tylko pytanie, co ludzie zrobią z tym swoim własnym czasem. To znaczy podczas kiedy potrzebowaliśmy paru godzin na przykład w tygodniu na posprzątanie domu i różne wartości również rodzinne mogliśmy realizować poprzez taką działalność. Wobec tego, czy brak działania w określonej dziedzinie nie przeniesie się na jakieś patologiczne działania, to znaczy, czy będziemy w stanie równie wartościowo spożytkować ten wolny czas na jakieś wartościowe działania, czy też nie?
Ciekawa kwestia dotyczy antropologii w ogóle pracy, prawda? Bo jeżeli koncentrujemy się na tym drugim punkcie, aspekcie gospodarczym, to pytanie, czy człowiek w ogóle potrzebuje pracy? Czy to jest jakiś rodzaj konieczności? Właściwie życiowej, wymuszonej przez realia, czy może realizować siebie bez tego elementu. I oczywiście są różne odpowiedzi, różne antropologie, to znaczy w optyce na przykład arystokratycznej ta praca nie jest konieczna do tego, żeby pędzić dobre życie. Prawda? W filozofii arystotelejskiej ta praca nie była konieczna, ona była raczej domeną niewolników, ludzi zniewolonych, a człowiek wolny mógł uprawiać siebie w najdoskonalszych aspektach.
A z kolei Karl Marx z kolei mówił, że wartość danego dobra jest oceniana poprzez ilość czasu pracy, jaki włożyliśmy w wykonanie danej czynności. Im więcej czasu było poświęcone, tym większa wartość była tego dobra.
Nawiązując do Marksa, chciałabym przejść do trzeciego poziomu, a więc tego lęku globalnego. Czy on jest wyłącznie wydumany? Czy istnieją jakieś sygnały, które mogą go racjonalizować, znaczy wskazać, że on nie jest wyłącznie irracjonalny? I autorzy tego tekstu powołują się między innymi na już zaawansowane próby budowania cyfrowego autorytaryzmu, na przykład w Chinach, gdzie w zależności od zachowań jednostki w sieci przyznawane są określone punkty za zachowania poprawne, zachowania niepoprawne. To przekłada się na system przywilejów społecznych, na korzyści, na przykład bardzo wymierne, związane z otrzymaniem kredytu albo wyborem uczelni, wyborem szkoły. Więc w takim społeczeństwie, w takim państwie, gdzie społeczeństwo nie ma w sobie tego etosu wolności, ochrony, władza ma właściwie kontrolę absolutną, już nie cenzorską, ale ma możliwość do tego, by sterować już działaniami ludzi za pomocą technologii. A drugi przykład, kontrprzykład, dotyczy Stanów Zjednoczonych, gdzie rząd amerykański już na poziomie kongresu planował budowę takiego właśnie systemu analogicznego, ogromnego zbioru, ogromnej bazy danych, która dawała wielkie możliwości, żeby korzystać później z tych informacji, i to społeczeństwo zastopowało tego typu ruch władzy, upatrując w nim wielkiego niebezpieczeństwa, właśnie przechylania się systemu liberalnej demokracji w cyfrowy autorytaryzm. Więc to są już realne działania, realne posunięcia władzy, wobec których musimy się opowiadać, za lub przeciw.
Tutaj mi się nasuwa właśnie przykład fikcyjny. Jednak dzisiejsza kultura obfituje w przykłady wprowadzenia w narrację takich możliwości kontroli. W roku 1984 jest to jednak fikcja, która nie jest możliwa do wykonania technicznie, jak kontrolowanie myśli, ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy seriale publikowane na Netflixie, szczególnie najnowszą produkcję polską, 1983 rok, który jest jednak nawiązaniem do książki Orwella, to tam mamy właśnie pokazane, jak, w jaki sposób technicznie byłoby możliwe takie kontrolowanie. Ale wydaje mi się, że tak jak myślę, to jednak jest to typowe dla systemów właśnie komunistycznych, czyli tak naprawdę liberalna demokracja nie miałaby tutaj wiele wspólnego. I to, co i w ogóle to, co się w dzisiejszej kulturze przetacza jako problem właśnie transhumanizmu, czy w ogóle big data, to wydawałoby się, że jest bardzo niepokojącą przyszłością, skoro aż tak dużo się na ten temat mówi.
Do tych przykładów literackich dodałabym Nowy, wspaniały świat jako też wizję dystopii, to znaczy może nie wybrzmiało to wcześniej, ale to napięcie, które się wytwarza dziś, ta nowa granica dotyczy granicy między rządem, między władzą, także na przykład wyłanianą w wyborach demokratycznych, a już społeczeństwem jako takich. To nie są już walki między rządami, między innymi wizjami świata, tylko właśnie między rządem, który chce kontrolować, po prostu władzą, która chce kontrolować swoje społeczeństwo. Przy pozorach wolności, czy nawet nieutrzymywaniu pozorów wolności. Że to jest bardziej ta linia napięcia. I może masz rację, że to się zgadza z tymi dawnymi podziałami, że te społeczeństwa komunistyczne będą bardziej uległe wobec tej władzy, a te, które miały dotąd ten etos wolności, będą bardziej uważne. Ale czy rzeczywiście, skoro Orwell pisał książkę jako Brytyjczyk o społeczeństwie właściwie brytyjskim, bo to tego dotyczyło, wcale nie systemów komunistycznych, a Huxley był Amerykaninem.
A czym byłby ten indywidualny lęk przed emancypacją sztucznej inteligencji od człowieka?
Artykuł dotyczy przede wszystkim tego trzeciego poziomu, czyli poziomu globalnego, ale ten pierwszy poziom dotyczy emancypacji robotów, to znaczy, że istnieje jakaś taka ciekawość już od czasów tego Frankensteina, albo nawet Pigmaliona, gdzie tworzy się, artysta tworzy rzeźbę i ona ożywa. I ona sama już autonomicznie w ramach swojej woli decyduje o tym, czy odejść od tego twórcy, czy sprawować nad nim kontrolę. I to jest ten lęk. Mamy w sobie chęć, otwartość, badania, jak daleko możemy posunąć się w stworzeniu nowej istoty, obdarzonej inteligencją, obdarzonej wolnością działania i czy, tak jak w scenariuszach science fiction, nie okaże się, że ta nasza sztuczna inteligencja stworzy jakąś armię robotów, która po prostu przejmuje kontrolę nad ludźmi, nad światem. To dotyczy tego lęku indywidualnego w pierwszej kolejności, znaczy, że my jako ludzie stracimy ten status wyjątkowej istoty. Tak jak już nieco tracimy w konfrontacji z na przykład teorią ewolucji, gdzie jesteśmy właściwie sprowadzani do bardziej inteligentnych zwierząt i ten ruch się zauważa, jakiś samolubny gen i tak dalej, czyli postczłowiek, człowiek jako fikcja gramatyczna, wszystkie ruchy strukturalistyczne, to co obniża naszą rangę w świecie, tak ten kolejny podobnie jest związany z tym, że mamy jakieś nowe otwarcie, już nie filozoficzne, ale technologiczne, które sprawia, że jesteśmy tylko jednym z wielu innych bytów, równorzędnych, być może nawet mniej inteligentnych i stracimy swój status po prostu ludzki, jako czegoś wyjątkowego w świecie.
Ale pytanie, czy ten postczłowiek to jest tak naprawdę problem tylko filozoficzny, czy on jednak jest realny? Czy to będzie sztuczna inteligencja, czy modyfikacje genetyczne, o których można przeczytać, że właśnie ostatnio w Chinach dokonano pierwszej modyfikacji genetycznej dziecka, to generalnie wydaje się, że ten problem poruszany przez transhumanizm niejako dzieje się na naszych oczach trochę, więc to nie jest do końca tylko i wyłącznie filozoficzny problem.
Tak, więc te nasze analizy wskazują na to, że te trzy lęki nie są właściwie lękami czysto spekulatywnymi, tylko one znajdują swój wymiar w praktyce, tak jak lęk indywidualny, na przykład w transhumanizmie, lęk gospodarczy w obserwowalnej jednak robotyzacji struktur, ogniw pracy, ale globalny w tych realnych posunięciach rządów, aby takie systemy kontroli społecznej tworzyć. Ale oczywiście pozostajemy nadal z tym pytaniem, czy to jest coś, co nam już zagraża, prawda? Czy to otwiera nowe możliwości?
Dziękujemy za wysłuchanie. W dzisiejszym filozoficznym przeglądzie prasy udział wzięli
Joanna Skórzak,
Agnieszka Gralewicz,
Marcin Piechota
i Martyna Filcek.